Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy, zapraszamy na pół godziny z wielkopolską medycyną. Zaczniemy od badań nad nieinwazyjnym testem, który pozwoli wykryć endometriozę.
Na wszystkich nam pacjentkach oczywiście zależy, żeby je diagnozować i leczyć, ale myślę, że największą wartość będzie miało to badanie u tych pacjentek, które nie mają żadnego potwierdzenia tej choroby, czyli które mają tylko bóle.
Między innymi w Poznaniu lekarze będą sprawdzać, czy test dostępny na rynku działa.
Pielęgniarki znów jadą do Warszawy protestować. Chcą podwyżek głównie dla tych najmniej zarabiających.
Te pielęgniarki mają niższe wykształcenie, ale ich obowiązki praktycznie są prawie że takie same jak tych, które mają wyższe wykształcenie i tytuł specjalizacji.
Protest z udziałem wielkopolskich pielęgniarek w Warszawie we wtorek i o tym powiemy jeszcze przed muzyczną przerwą.
Krajowa sieć onkologiczna powoli staje się faktem. Przygotowania do jej wprowadzenia ruszyły. Mają skorzystać przede wszystkim pacjenci.
Całą sieć onkologiczną docelowo ma spinać jeszcze koordynator opieki onkologicznej. Jest to już częściowo istniejące stanowisko w szpitalach onkologicznych, ale ma się znacznie ilość ich zwiększyć.
Oficjalny start sieci 1 kwietnia.
Na koniec będzie o pomocy, która z Poznania znów popłynęła do Kamerunu. Wśród darów łóżeczka dla dzieci.
Widziałam dzieci, które z tych łóżeczek korzystają. One są w takim stanie, że będą tam służyć jeszcze przez szereg długich lat.
Zapraszamy. Za chwilę więcej szczegółów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
To może być przełom we wczesnym diagnozowaniu endometriozy u kobiet. Na początku roku, także w Poznaniu, rozpocznie się ogólnopolskie badanie, które ma sprawdzić czułość testu opracowanego przez polskich naukowców.
W sumie przebadanych zostanie 450 kobiet, w Poznaniu około 100-150, dwoma metodami, testem i badaniem w czasie laparoskopii. W tej chwili ta druga metoda, podczas której lekarze pobierają próbki do badań, daje 100% potwierdzenie choroby. O nadziejach związanych z testem, ale też o obecnej sytuacji chorych rozmawiam z prezes Fundacji Pokonać Endometriozę Lucyną Jaworską-Wojtas i krajową konsultant w dziedzinie położnictwa i ginekologii profesor Ewą Wender-Orzegowską z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Nadal jest wykrywana za późno, to jest między 8 a 12 lat. Nadal trafiają dziewczyny do ekspertów za późno. U ginekologów, którzy nie umieją rozpoznać tej choroby, nadal słyszą: taka twoja uroda, jesteś hipochondryczką, jak urodzisz, to ci przejdzie, i takie te różne slogany, które słyszymy.
Ile procent kobiet w Polsce może dotykać ta choroba?
Mówi się, że co dziesiąta albo co ósma. Dlaczego tak wiele pomaga się w raku, a nie jesteśmy w ogóle zaopiekowane my jako chore na endometriozę? Bo my nie mamy nic. Nas nie ma w systemie, my nie mamy wyceny świadczeń, ścieżki pacjenta, nie mamy centrów diagnozy i leczenia. Więc cały koszt leczenia endometriozy jest rzucony na pacjentkę, czyli fizjoterapia, dietetyka, psycholodzy, psychiatrzy, operacje, które są operacjami w prywatnych szpitalach obecnie, między 50 a 120 tysięcy. I jesteśmy zdane tylko na to, że niektórzy lekarze, którzy zajmują się endometriozą na onkologiach i poświęcają po prostu swoje życie tej chorobie, przy jakby współpracy dobrej z dyrektorami szpitali, operują te kobiety, które czekają na operację po 3 lata. Są przypadki endometriozy, kiedy nie ma żadnych dolegliwości, ale tak naprawdę to powinny być te właśnie bolesne okresy, które już potem zmieniają się w bolesne okresy przed miesiączką i po miesiączce, a potem w bolesne oddawanie moczu, krwioplucie, migreny, omdlenia. Nawet są wyliczone koszty endometriozy w Australii, że gdyby się państwo zaopiekowało endometriozą, to koszty tego właśnie wycofania z życia społecznego, z życia zawodowego byłyby o wiele mniejsze niż leczenie tej choroby. Więc dlaczego ciągle musimy czekać na to zaopiekowanie?
Panie prezesie, to może być przełom?
Powinien być, takie mam nadzieję. Wojciech Hrendler, prezes Agencji Badań Medycznych. To znaczy, to jest tak jak zawsze w badaniach naukowych. My robimy badanie, bo nie wiemy, czy to działa, czy nie działa. Mamy nadzieję, że się uda i że wnioski z tego badania pozwolą na poprawienie diagnostyki w tej wyjątkowo podstępnej, trudnej chorobie. Jeżeli natomiast wyniki pokażą, że ten test nie jest wystarczająco dobry, to też będzie to cenna informacja pokazująca, że no nie tędy droga, że musimy szukać czegoś innego. Być może rozwinąć ten test, być może wzbogacić go czymś, być może połączyć z jakimiś narzędziami. Także no, to jest badanie naukowe. Agencja tego się podjęła właśnie z powodu tego dużego wyzwania, jakim jest endometrioza i tego, że diagnostyka po prostu w tej chorobie jest bardzo, bardzo trudna. Mamy nadzieję, że wszystko się uda dobrze i że być może będziemy w stanie pacjentkom z endometriozą coś fajnego zaoferować. Badania pomocnicze pokazujące pośrednio, że być może jest to podejrzenie endometriozy, czyli USG czy rezonans, pokazują, że są zmiany, które mogą być endometriozą, ale tam mogą być również innego rodzaju procesy chorobowe, tam mogą być procesy nowotworowe. Laparoskopia jest taką techniką definitywną, która mówi, ok, to jest dokładnie to, pozwala na pobranie próbek, ale znowu jest to zabieg operacyjny de facto, który wymaga hospitalizacji, wymaga pewnych procedur, wymaga znieczulenia, jest to obciążenie. Jeżeli mielibyśmy nadzieję na test, który przynajmniej pozwoli powiedzieć, że w tym wypadku możemy nie podejmować laparoskopii, bo wiemy, że to na pewno nie będzie endometrioza, to też już jest dla nas jakaś konkretna informacja, ale no znowu, czas pokaże, czy te nasze założenia są słuszne.
Test, który proponujemy, jest testem z wykorzystania wymazu z szyjki macicy, czyli można to badanie porównać do wykonania tego testu do standardowej cytologii, o której każda pacjentka wie, na czym polega, czyli nie musimy wykonywać operacji, nie musimy wchodzić do jamy otrzewnowej, nie musi pacjentka być znieczulona ogólnie, tylko pobieramy wymaz z szyjki macicy i na tej podstawie, oczywiście przy użyciu specjalnych metod wybarwiania i tak dalej, możemy określić, czy pacjentka ma endometriozę, czy nie.
Jak będą pacjentki rekrutowane do tego badania?
Praktycznie każda pacjentka, która się do nas zgłosi, mamy te trzy grupy pacjentek, które będziemy kwalifikować, czyli z jednej strony pacjentki, które mają tylko dolegliwości bólowe i możemy podejrzewać endometriozę, druga grupa to będą pacjentki, które są leczone, ale nie miały do tej pory potwierdzonej laparoskopowo tej choroby, a trzecia grupa to będą pacjentki, no, które na podstawie badania ultrasonograficznego bądź rezonansu magnetycznego mamy już podejrzenie endometriozy. Chodzi o to, żeby zweryfikować. Najbardziej nam zależy na tym, żeby wykryć te pacjentki, które nie mają jeszcze żadnego leczenia i nie mają takich jeszcze klasycznych objawów ultrasonografii. Ale żeby móc porównać ten test, musimy mieć te trzy grupy badane. Na wszystkich nam pacjentkach oczywiście zależy, żeby je diagnozować i leczyć, ale myślę, że największą wartość będzie miało to badanie u tych pacjentek, które nie mają żadnego potwierdzenia tej choroby, czyli które mają tylko bóle, wszystkie te dolegliwości, o których mówimy, bóle miesiączkowe, krwawienia, a nie ma w obrazie ultrasonograficznym objawów tego. Czyli to znaczy, że ogniska są tak małe, że nie dają możliwości zobrazowania metodami tymi diagnostycznymi, czyli rezonansem, czy ultrasonografią. Pacjentka ma dolegliwości bólowe i żeby nie musiała mieć operacji, mamy nadzieję, że ten test nam pomoże w potwierdzeniu, czy ma albo wykluczenie endometriozy. Tu chodzi o to, żeby pacjentki nie musiały mieć operacji, żeby mogły mieć potwierdzenie za pomocą tego testu. Będziemy starali się, jeżeli okaże się, że jest on wiarygodny, wnosić do Narodowego Funduszu i do Agencji Badań Technologicznych, a od MIT-u, no, ażeby ten test uzyskał refundację, bo na razie jest bardzo kosztowny.
Test kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli badanie potwierdzi jego wysoką skuteczność, może być refundowane.
Na zdrowie!
W najbliższy wtorek protest pielęgniarek w Warszawie. Manifestację pod kancelarią premiera zapowiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Powód to zamrożenie projektu ustawy wprowadzającego podwyżki dla tej grupy zawodowej miał wejść w życie od nowego roku.
Na pikietę wybierają się także pielęgniarki z Wielkopolski. Grupa reprezentacyjna to kilkadziesiąt osób. Jakie są postulaty związkowe? O tym rozmawiam z przewodniczącą regionu wielkopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Barbarą Wolno.
Nasz projekt obywatelski zgłosiliśmy już w zeszłym roku i zwołali podkomisję zdrowia dotyczącą tylko naszego projektu i tych naszych postulatów, o które walczymy, to znaczy się o niedegradowanie pielęgniarek, które mają wyższe wykształcenie, a w szpitalach są degradowane do niższej grupy i również te pielęgniarki, które mają niższe wykształcenie, ale ich, że tak powiem, obowiązki praktycznie są no, prawie że takie same jak tych, które mają wyższe wykształcenie i tytuł specjalizacji, a zarabiają często o 2, nawet w tej chwili już nawet więcej jak 2000 mniej pieniędzy. Także te dwie grupy. I walczymy również o uznanie wykształcenia, kwalifikacji jako niewymaganych, ale jako posiadanych, ponieważ my jako pielęgniarki całe życie się uczymy, całe, że tak powiem, życie zawodowe. W naszym nawet ustawie o zawodzie jest obowiązek do ustawicznego kształcenia, kształcimy się. Podnosimy to wykształcenie, które niestety nie wszyscy panowie dyrektorzy nie we wszystkich szpitalach je uznają.
Jeżeli chodzi o ten postulat płacowy, to o ile procent, czy o jak jaką kwotę więcej chciałby pani?
To znaczy, to są trzy progi. Jest próg drugi, piąty i szósty. To są trzy grupy. I w naszej ustawie o minimalnych wynagrodzeniach próg drugi w tej chwili to jest 1,29 na rok 2024. Piąta grupa, gdzie są pielęgniarki po licencjacie ze specjalizacją, to jest 1,02, a grupa szósta jest 0,94, to jest średnia krajowa, średniej krajowej z poprzedniego roku. A w obywatelskim projekcie my postulujemy, żeby grupę tą najwyższą nie podnosimy, tylko podnosimy te dwie grupy, piąta i szósta, która bardzo się różni finansowo od grupy drugiej, mimo że bardzo podobne, a niejednokrotnie takie same wykonują czynności. I dlatego my, jako Związek Zawodowy, proponujemy w grupie piątej nie współczynnik 1,02, tylko 1,19, a w grupie szóstej nie 0,94, tylko 1,09.
Jakie to by oznaczało wzrost pensji? Czyli mówiąc wprost, ile teraz zarabiają pielęgniarki? Nie mówimy o tej grupie drugiej, gdzie są pielęgniarki najlepiej uposażone, bo one mają wyższe wykształcenie specjalizacyjne. Tak. Ale w tych grupach pozostałych, o których pani mówi, że mają bardzo podobne kwalifikacje, bardzo podobną pracę, a jednak właśnie niższą uposażenie.
Tak, ta najniższa grupa, która w tej chwili ma 0,94 średniej krajowej, bo to jest średnia krajowa z poprzedniego roku, my się odnosimy do 755. To wynosi w tej chwili 6726 zł. A druga grupa, gdzie są pielęgniarki z licencjatem ze specjalizacją, albo po szkole średniej, ale też mają specjalizację, to jest grupa piąta, 7298 zł. Zaznaczam, że to jest brutto.
A według tego projektu obywatelskiego zarabiałyby około 1300 zł więcej, do 8515 zł, tak jak dobrze tutaj czytam.
Tak.
Jaka to jest duża grupa osób, które objęłyby te podwyżki?
60% ze wszystkich pielęgniarek, z tego co mi wiadomo, jest w tej grupie najmniejszej, 12% jest w grupie drugiej, a tam 30% jest w grupie tej średniej.
Drugi postulat pielęgniarek jest coraz mniej. Mówi się, że w 2030 roku zabraknie 30 tysięcy pielęgniarek.
Z naszych wiadomości tutaj w regionie, jak rozmawiamy ze wszystkimi zakładówkami, średnia wieku pielęgniarki już przekracza 50 lat. Bardzo dużo pielęgniarek pracuje w tej chwili, będąc już na emeryturze, dodatkowo jeszcze pracuje i właściwie to ratuje sytuację w szpitalach, bo dziewczyny mówią, że jest ich mało, mało dziewczyn przychodzi, mimo że jest dużo szkół pielęgniarskich, dużo kończy dziewczyn, ale 70% one w ogóle nie wchodzą do zawodu, bo albo idą do prywatnej służby zdrowia, albo do kosmetologii, czy innych gabinetów, gdzie po prostu jest i lżej, i lepiej płatnie.
Pierwszy etap, czyli pikieta przed kancelarią premiera. Co, jeżeli nie będzie żadnego efektu?
Liczymy na to, że premier to jest nasza ostatnia droga, bo tych pism różnych do różnych osób władnych podejmować decyzje było wysłanych, więc premier jest naszą ostatnią deską ratunku. Ale co będzie dalej? To pewnie się rozstrzygnie, jaka będzie sytuacja.
Teraz muzyczna przerwa, po niej wracamy z kolejnymi tematami.
Śmiesznie jak płynie czas, on podpowiadał nieraz. Mówiłam, jeszcze powalczę. Chciałeś za kilka lat mieć u stóp cały świat. Patrzyłam na to przez palce. Kolejny raz sercem się baw i tak jest od lat bezradne. Nie ufam ci już, odejdź z mych snów, niczego dziś tak nie pragnę. Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej, to już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko hen, to nie sen, tylko tęsknię sobie.
Wybacz, traciłem czas, tyle rzeczy nie tak. Myślałem, że tak już skończę. Nie odbieraj mi szans, jesteś wszystkim, co mam. Pójdę z tobą, gdzie powiesz. Kolejny raz, inny ten sam, łzy płoną w środku serca. Głupio mi tak, zawiodłem nas, nie ma już dla mnie miejsca.
Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej. To już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko, hen. To nie sen, tylko tęsknię sobie. Wiem, bez mnie tobie będzie dużo lżej. To już wiem, to już wiem o tobie. Głucha cisza, gdy jesteś daleko, hen. To nie sen, tylko tęsknię sobie. Po tobie, po tobie, po tobie tęsknię sobie. Po tobie, po tobie, po tobie tęsknię sobie.
Na zdrowie.
Krajowa sieć onkologiczna wchodzi do Wielkopolski. Dla chorych oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie pacjent mieszka, będzie miał dostęp do koordynowanej opieki.
Formalnie sieć zacznie działać 1 kwietnia, ale przygotowania już trwają. W Wielkopolsce placówki, które do tej pory leczyły pacjentów onkologicznych, już wiedzą, na którym poziomie będą działać. Najwyżej, jako ośrodek monitorujący, znalazło się Wielkopolskie Centrum Onkologii. O korzyściach dla pacjentów rozmawiam z doktorem Wojciechem Burchardem z Wielkopolskiego Centrum Onkologii i dyrektor Wielkopolskiego NFZ Magdaleną Kraszewską.
Rola ośrodka monitorującego w Wielkopolsce, jakim się stało WCO, ma przede wszystkim mierzyć jakość leczenia onkologicznego i także sukcesywnie to raportować, a także dodawać informacje o dostępności świadczeń w całej Wielkopolsce. Czyli mamy taką sytuację w momencie, gdzie zarządzanie informacją ma poprawić wyniki leczenia i jest to rzecz, która już w pracach naukowych została potwierdzona, że tak jest.
Czy pacjenci też z jakimiś skargami, czy z jakimiś uwagami będą mogli się do takiego ośrodka zgłaszać, że na przykład zbyt długo czekają na diagnozę, na leczenie?
Każdy ośrodek na każdym poziomie zabezpieczenia onkologicznego musi prowadzić satysfakcję pacjentów. Także te ankiety będą dostarczone przez Krajowy Ośrodek Monitorujący, jakim jest Centrum Onkologii, i w taki sposób będzie można w sposób anonimowy pewną swoją opinię wyrazić i te informacje na temat satysfakcji mają być publikowane i także będą wpływać na przynależność do sieci albo nie. Także sądzę, że taka droga jest zachowana, gdyż jak wspomniałem na początku, głównie chodzi o przepływ informacji między ośrodkami na temat pacjentów w celu poprawy wyników leczenia.
Rozumiem, że te ośrodki jakby różny fragment tego leczenia onkologicznego prowadzą, tak?
Tak, każdy z ośrodków ma jakąś swoją specyfikę, mamy szpitale leczących nowotwory płuca, niektóre bardziej w kierunku raka piersi czy przewodu pokarmowego i Oczywiście ta specjalizacja jest dobra i w większości przypadków tak jest w Europie i na świecie, że jednak jest już na tyle wiedza, na tyle duża, że żeby coś robić dobrze, trzeba być wyspecjalizowanym w jakimś miejscu.
W zasadzie tylko Wielkopolskie Centrum Onkologii jest tym, który ma jakby pełen pakiet możliwości leczenia na ten moment, tak? W regionie oczywiście.
Tak, jesteśmy ośrodkiem trzeciego poziomu, jednakże część nowotworów nie jest leczona w naszym centrum, gdyż są wyspecjalizowane ośrodki na przykład w leczeniu raka płuca na terenie województwa i my leczymy pewny element pacjentów i tu współpraca nasza jest bardzo dobra z Wielkopolskim Centrum Chorób Płuc i Torakochirurgii, gdzie są regularne konsylia wspólne.
Ile w sumie mamy tych ośrodków w regionie?
Obecnie pierwszego poziomu jest ich 16, z poziomem drugim wyszczególnionych jest 23, ale w sumie chodzi o około 11 jednostek.
Czy można powiedzieć, że ta sieć onkologiczna już de facto zaczyna działać?
Według ustawy tak. I także są rozporządzenia ministra zdrowia, które mówią o tym, że jesteśmy przydzieleni zgodnie z ustawą do odpowiedniego poziomu zabezpieczenia onkologicznego.
Rozumiem, że chodzi o to, żeby pacjentowi onkologicznemu było po prostu łatwiej się w tym całym systemie odnaleźć, tak? Żeby i z diagnozą było szybciej, i z leczeniem być może szybciej.
Tak, no całą sieć onkologiczną docelowo ma spinać jeszcze koordynator opieki onkologicznej. Jest to już częściowo istniejące stanowisko w szpitalach onkologicznych, ale ma się znacznie ilość ich zwiększyć i ich zakres działalności powiększyć, żeby pacjent od samego początku w niektórych nowotworach od podejrzenia, a w niektórych od rozpoznania, miał takiego opiekuna, który go będzie mógł pokierować zgodnie z decyzją, która była podjęta na wielodyscyplinarnych zespołach terapeutycznych, czy zgodnie do przygotowania do takiego zebrania zespołu w jego temacie.
Generalnie ustawa o sieci onkologicznej oczywiście obowiązuje od zeszłego roku. W większości szpitali onkologicznych i podmiotów, które prowadzą diagnostykę, koordynator działa już dziś. Sieć jako taka będzie obowiązywać czy działać od 1 kwietnia, ale to znaczy, że ośrodki między sobą muszą mieć ścisłą, sformalizowaną współpracę.
Czyli i to się teraz dzieje.
I teraz to się dzieje, tak? Zdefiniowanie poziomów poszczególnych szpitali wyznacza ich rolę w systemie. Każdy pacjent będzie wiedział, czego może się spodziewać w poszczególnych szpitalach, a te wykluczenia ze względu na kod zamieszkania pacjenta powinny jak najbardziej zniknąć. Karta DILO obowiązuje od 2015 roku na każdym poziomie. Zaraz przy podejrzeniu diagnozy już może pacjent mieć wystawioną i powinien mieć wystawioną tę kartę.
Ale bardziej o taką koordynację.
Ale właśnie chodzi o koordynację, tak. Oczywiście, żeby nie trzeba było powtarzać tych samych badań, żeby na tych niższych poziomach, czy w tych wstępnych etapach diagnostyki czy leczenia podmioty wiedziały, czego oczekują te podmioty leczące, czyli jaką diagnostykę trzeba zrobić, żeby pacjent nie musiał wielokrotnie powtarzać tych samych procedur i miał pewność, że faktycznie trafi tam, gdzie zostaną mu zrealizowane świadczenia, w ośrodku, który ma doświadczenie i umiejętności w leczeniu jego konkretnego schorzenia.
Czy wszystkie ośrodki, które do tej pory w Wielkopolsce zajmowały się pacjentami onkologicznymi, weszły do tej sieci?
Wszystkie, które miały tak zwany pakiet onkologiczny, owszem, ale było grob szpitali, które pojedyncze świadczenia na rzecz pacjentów onkologicznych realizowały. W związku z tym, że oczekujemy jak najwyższej jakości, no to chcielibyśmy, żeby te świadczenia były realizowane w podmiotach o dużym doświadczeniu i te właśnie są zakwalifikowane do sieci.
Na zdrowie!
Kolejny transport pomocy dla Afryki wyruszył z Poznania. Tym razem do Kamerunu trafi sprzęt, który przez wiele lat służył w szpitalu dziecięcym w Poznaniu.
Transport już po raz kolejny zorganizowała Fundacja Redemptoris Missio. U nas teraz relacja z przekazania sprzętu.
Spotkaliśmy się tutaj.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pediatrii Izabela Marciniak.
Szpitala Wielkopolskiego Centrum Pediatrii, ponieważ chcielibyśmy po raz kolejny przekazać partię łóżeczek. Łóżeczek dla małych dzieci, łóżeczek większych, łóżka operacyjne. Wcześniej przekazaliśmy mnóstwo różnych innych rzeczy, które będą bardzo przydatne oczywiście w tych szkołach, w szpitalach, przychodniach, w Kamerunie. Mam nadzieję, że u nas są to takie rzeczy już, które nie użytkujemy, a tam będą takim dużym wsparciem dla tych mieszkańców Afryki.
W sumie placówka za pośrednictwem Fundacji Redemptoris Missio przekazała już kilkadziesiąt łóżek. Tym razem w transporcie było ponad 10.
One już nie są w stanie do użytkowania w naszym szpitalu, natomiast to są łóżka, które były użytkowane jeszcze w szpitalu w Krysiewiczu, więc one już mają wiele lat, natomiast one są w takim stanie, że możemy je przekazać dalej, a u nas już nie spełniają naszych norm.
My jesteśmy bardzo wdzięczni, współpracujemy już od bardzo dawna.
Prezes Fundacji Redemptoris Missio Justyna Janiec-Pawłowicz. Walczewska.
Ja sama, będąc kilkukrotnie w Kamerunie, już po tym, jak te łóżeczka dotarły na miejsce, widziałam dzieci, które z tych łóżeczek korzystają. One są w takim stanie, że będą tam służyć jeszcze przez szereg długich lat. Tak naprawdę dla nas to jest ogromna pomoc. My już wkrótce będziemy przygotowywać kontener z pomocą humanitarną do Kamerunu. Te łóżeczka prosto z tego szpitala trafią do kontenera. Kontener drogą morską popłynie do portu morskiego w Douala w Kamerunie i tam na miejscu te łóżeczka będą podzielone pomiędzy polskich misjonarzy. Łóżeczka z poprzedniego szpitala, tego, który został przeniesiony w to miejsce, trafiły do Kamerunu, do Republiki Środkowoafrykańskiej, do Libanu za pośrednictwem polskich żołnierzy, więc tak naprawdę daliśmy im wspólnie z dyrekcją szpitala drugie życie. I chciałam Państwa też zapewnić, że na świecie jest bardzo wielu dobrych ludzi. Trzeba ich jednoczyć, trzeba do nich docierać.
A fundacja stanowi rodzaj pośrednika między tymi, którzy chcą pomagać, a tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Fundacja Redemptoris Missio od 20 lat wysyła pomoc zarówno rzeczową, jak i materialną, ale też specjalistów do różnych krajów w Afryce.
W Afryce byłam ponad 10 lat temu. I widzę, jak wielka dokonała się zmiana, przynajmniej w tych miejscach, w tych szpitalach, które odwiedzałam. I to wszystko dzieje się dzięki temu sprzętowi, który z Polski dociera. Dla nas to są tylko łóżeczka, ale tam te rzeczy są naprawdę na wagę złota. Pamiętam sytuację, że zostałam zaproszona przez biskupa miejscowego na wielką uroczystość święcenia dwóch foteli ginekologicznych, które dotarły tutaj z Poznania, bo to było takie święto. On mi tak dziękował, mówi: dzięki wam nasze kobiety będą mogły rodzić w godnych warunkach. Zmiana jest, te zmiany nie przebiegają tak szybko jak u nas zdecydowanie, ale idzie ku lepszemu.
Łóżeczka popłyną do Kamerunu, z kolei w Republice Środkowoafrykańskiej ruszyły właśnie operacje Zaćmy, ufundowane przez wiernych z poznańskich parafii. Całość przedsięwzięcia odbywa się dzięki współpracy Fundacji Redemptoris Missio z polskim biskupem Mirosławem Gucwą z Republiki Środkowoafrykańskiej oraz świecką misjonarką Ewą Gawin, która na bieżąco opowiada, co dzieje się w Republice Środkowoafrykańskiej.
Dzisiejszy dzień zapowiadał się bardzo dobrze, ale zaczęły się schody od przyjazdu do szpitala, gdzie spotkaliśmy jednego lekarza, który się uważał za ważnego, no może był ważny. No ale w końcu zaczęliśmy rozpakowywać nasze sprzęty. Lekarz się zajął mikroskopem, a ja i dwójka pozostałych zaczęliśmy ustawiać pacjentów, którzy mieli być się operowani. No i jeszcze oczywiście mnóstwo innych przyszło, więc trzeba było im grzecznie powiedzieć, że to nie dzisiaj, że będziemy po południu jeszcze konsultować. Lekarz będzie konsultować.
Siostra Ewa Gawin opowiada, jak wyglądała sytuacja tam w Republice Środkowoafrykańskiej. Ostatecznie dzięki pieniądzom zebranym przez wiernych z trzech poznańskich parafii udało się zebrać w krótkim czasie, zaledwie 2 miesięcy, 50 tysięcy złotych. To wystarczy na 100 operacji przywracających wzrok. To są operacje Zaćmy, które w Europie operowane są już od dawna, w niektórych rejonach Afryki. Nikt nawet o takich operacjach nie słyszał.
Także codziennie mamy nowe schodki, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Jutro mamy kolejnych do operacji.
Akcję Oczy Afryki wspomogli wierni z trzech poznańskich parafii, ale trwa ona cały czas. Pieniądze można wpłacać na konto Fundacji Redemptoris Missio.
Kolejne spotkanie z wielkopolską medycyną za tydzień. Do wszystkich wcześniejszych odcinków naszego magazynu można wrócić na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.